tyrania skrótu i rachunkowość pamięci w świecie decyzji. Tekst przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Artykuł dekonstruuje iluzję racjonalności w procesach decyzyjnych, ujawniając mechanizmy poznawcze, które skrycie nimi sterują. Autor dowodzi, że nasze umysły, poddane presji czasu i nadmiaru informacji, uciekają się do heurystyk, uproszczonych strategii myślenia, które prowadzą do systematycznych błędów i podatności na manipulacje. Kluczowe koncepcje, takie jak efekt obramowania, awersja do strat i zasada szczytu i końca, ukazują, jak sposób prezentacji informacji i pamięć selektywnie kształtują nasze wybory, często wbrew naszym rzeczywistym interesom. Autor nie poprzestaje na diagnozie, lecz proponuje konkretne rozwiązania, instytucjonalne protezy rozumu, które mają ograniczyć negatywny wpływ heurystyk poprzez inteligentne projektowanie środowiska decyzyjnego. Podkreśla, że nowoczesna władza nie polega na kontroli zachowań, lecz na architekturze warunków, w których pewne zachowania stają się jedynymi sensownymi. U podstaw tego mechanizmu leży subtelna operacja podstawienia. Gdy stajemy przed pytaniem docelowym, trudnym, wielowymiarowym i nieprzyjemnie otwartym, jak ocena ryzyka inwestycji czy sprawiedliwości reformy, nasz system pierwszy, szybki aparat skojarzeń, nie podejmuje wyzwania. Zamiast tego, podmienia je na pytanie heurystyczne, znacznie łatwiejsze do natychmiastowego rozstrzygnięcia. Czy to brzmi znajomo? Czy mam dobre przeczucie? Czy potrafię szybko przywołać przykłady? Gotową odpowiedź na to uproszczone pytanie dostarcza niemal natychmiast, a system drugi, z natury oszczędny i selektywnie czujny, najczęściej bezrefleksyjnie ją zatwierdza. W rezultacie powstaje stan psychologicznie komfortowy. Zyskujemy poczucie racjonalnej decyzji bez kosztu racjonalnej procedury. Ta proceduralna oszczędność nie jest jednak błahostką. To jeden z głównych silników reprodukcji błędów w organizacjach, gdzie presja na szybkość decyzji idzie w parze z rozproszoną odpowiedzialnością. Należy tu wprowadzić rozróżnienie, które zbyt często traktuje się jak literacką metaforę, podczas gdy w istocie opisuje fundamentalny konflikt architektur poznawczych, jaźń doświadczającą i jaźń pamiętającą. Ta pierwsza jest bezstronnym sejsmografem rejestrującym strumień dobrostanu chwila po chwili. Druga natomiast tworzy z tego zapisu syntetyczną narrację, swoisty protokół z posiedzenia, który zarządza przyszłymi wyborami, preferencjami i rekomendacjami. W logice gospodarki rynkowej to właśnie jaźń pamiętająca dzierży niemal absolutną władzę, bo to ona odpowiada na pytania o lojalność klienta, satysfakcję z pracy czy reputację marki. Innymi słowy, to ona stanowi jedyny interfejs pomiędzy surowym doświadczeniem a ostateczną decyzją. Tu właśnie docieramy do jednego z najbardziej niepokojących, bo antyintuicyjnych mechanizmów – lekceważenia czasu trwania oraz zasady szczytu i końca. Ich wspólna logika jest uderzająco prosta. Retrospektywna ocena zdarzenia nie jest sumą wszystkich jego momentów, lecz funkcją kilku migawek, które pamięć uznaje za reprezentatywne. Przede wszystkim maksimum intensywności, czyli szczyt, i stan końcowy, czyli koniec. Czas, jako rozciągłość cierpienia lub przyjemności, zostaje w tej specyficznej rachunkowości pamięci niemal całkowicie wyksięgowany z bilansu. Ten mechanizm ma swoją klasyczną demonstrację w eksperymencie z zanurzaniem dłoni w lodowatej wodzie. Badani woleli powtórzyć dłuższą próbę zawierającą cały ból krótszej oraz dodatkowe sekundy dyskomfortu, jeśli tylko jej końcówka była odrobinę łagodniejsza. Pamięć nagrodziła lepsze zakończenie, ignorując fakt dodatkowego cierpienia. Jeżeli w części pierwszej rdzeniem analizy była tyrania jaźni pamiętającej nad jaźnią doświadczającą, to teraz musimy dołożyć do tej konstrukcji narzędzie. Jest nim efekt obramowania, precyzyjny śrubokręt do ludzkiego sądu. Działa on jak most między tym, co było, a tym, co wybiorę, pozwalając, bez zmiany faktów, przestawić punkt odniesienia, a z nim cały aparat wartościowania. W praktyce prawnej czy gospodarczej obramowanie działa niczym podstawienie zmiennej w matematyce. W formalnie równoważnym zdaniu pojawia się zupełnie inny obiekt psychologiczny. W klasycznym problemie azjatyckiej choroby to samo rozwiązanie, opisane jako uratowanie 200 osób, budzi awersję do ryzyka. Gdy jednak przedstawi się je jako śmierć 400 osób, wywołuje skłonność do hazardu. Logika konsekwencji pozostaje identyczna. Logika wyboru ulega całkowitemu odwróceniu. Jeśli ktoś wciąż chce postrzegać człowieka jako stabilny nośnik preferencji, powinien z odrobiną metodologicznej uczciwości dodać, że preferencje bywają stabilne głównie wtedy, gdy stabilne jest ich otoczenie semantyczne. A to warunek rzadki, niemal luksusowy. I tu dochodzimy do koniecznej prowokacji. W sferze publicznej i rynkowej nie istnieje coś takiego jak neutralny opis decyzji, ponieważ sam język jest już wyborem punktu odniesienia. Spór o obramowanie przestaje być psychologiczną ciekawostką, a staje się sporem o władzę nad tym, co uchodzi za naturalny obraz rzeczywistości. Kto kontroluje ramę, ten często kontroluje wynik, bez potrzeby kontrolowania faktów. Dlatego nowoczesne instytucje nie tyle kłamią, ile ramują. Kłamstwo jest kosztowne i ryzykowne, ramowanie bywa legalne, eleganckie i niemal niemożliwe do zaskarżenia. W tym miejscu musimy uruchomić drugi aparat pojęciowy o wiele bardziej brzemienny w skutki dla biznesu – teorię perspektywy. Jej status w nauce jest paradoksalny. Z jednej strony stanowi fundament behawioralnej krytyki klasycznej teorii oczekiwanej użyteczności, z drugiej zaś wciąż pozostaje przedmiotem ostrego sporu o wielkość i stabilność swoich parametrów, zwłaszcza kluczowej awersji do strat. W klasycznym ujęciu teoria perspektywy, czyli koncepcja opisująca podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, głosi, że ludzie wartościują zmiany względem punktu odniesienia, a nie absolutne stany posiadania. Mówi też, że straty bolą bardziej niż cieszą zyski, wrażliwość na zmiany maleje wraz z ich skalą, a prawdopodobieństwa są w naszych głowach ważone w sposób nieliniowy. To nie jest portret człowieka idealnego, lecz człowieka realnego, który w świecie faktów przyznaje wyższą rangę temu, co teraz, niż temu, co później, a zagrożeniu, niż okazji. Osią tego myślenia jest awersja do strat. Jeśli mielibyśmy wskazać jeden mechanizm tłumaczący, dlaczego ujęcie problemu w kategoriach straty tak radykalnie zmienia naszą gotowość do ryzyka, byłaby to właśnie ona. Jednak współczesna recepcja naukowa tego zjawiska jest znacznie mniej triumfalna niż podręcznikowa narracja. Metaanalizy pokazują, że słynny parametr awersji do strat, często przywoływany jako stała o wartości lambda wynoszącej około 2,25, nie jest uniwersalną cechą ludzkiej natury. Jest raczej statystyczną wypadkową wielu kontekstów, procedur badawczych i populacji, przy czym rozrzut wyników bywa ogromny, a część badań pokazuje awersję znacznie słabszą lub wręcz jej brak. To nie unieważnia tezy, lecz wyrywa ją z rąk dogmatyków. Awersja do strat jest realna, ale jej siła jest w równej mierze właściwością sytuacji, co właściwością umysłu. Tu właśnie wypada uderzyć w dwa skrajne stanowiska, które dziś organizują dyskurs między nauką a biznesem. Pierwsza skrajność, nazwijmy ją behawioralną totalizacją, głosi: skoro ludzie są podatni na błędy, to ich zawodną racjonalność można zastąpić racjonalnością projektanta. Druga skrajność, kontrbehawioralny cynizm, odpowiada: skoro wszystkie efekty zależą od kontekstu, to w gruncie rzeczy nic nie wiemy. Obie postawy są intelektualnie wygodne, bo zwalniają z wysiłku rozróżniania. Pierwsza zamienia człowieka w obiekt inżynierii, druga zamienia dane w nieistotny szum. Prawdziwa powaga polega na tym, by nie uciekać ani w paternalistyczną wszechwiedzę, ani w poznawczy nihilizm. Skoro można sterować wyborem poprzez ramowanie i punkty odniesienia, można nim sterować również poprzez tarcie. W tym miejscu pojawia się sludge, nadmierne, celowo projektowane bariery proceduralne, które utrudniają jednostkom podejmowanie działań leżących w ich interesie. Sludge stanowi mroczny odpowiednik nudgingu. Zamiast subtelnie ułatwiać podjęcie właściwej decyzji, drastycznie utrudnia tę, która jest niekorzystna dla instytucji. W najprostszej postaci przejawia się on poprzez uciążliwy proces rezygnacji z usługi, nieczytelny interfejs czy rozbudowane formularze. Literatura behawioralna słusznie łączy to zjawisko z ekonomią kosztów transakcyjnych. Tarcie nie jest metaforą, lecz realnym kosztem. Dlatego też Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opisuje obecnie audyty sludge jako praktykę redukcji nieuzasadnionych obciążeń. Wskazuje się przy tym na głęboko niesprawiedliwy charakter tego zjawiska, gdyż sludge najsilniej uderza w osoby o najmniejszych zasobach poznawczych i czasowych. Systematyczne niedoszacowanie kosztów, czasu i ryzyka, połączone z przeszacowaniem korzyści, oto istota błędu planowania. Rdzeń problemu tkwi w dominacji perspektywy wewnętrznej. Jest to tryb myślenia, w którym jednostka lub organizacja traktuje własny projekt jako unikatowy fenomen, całkowicie niewspółmierny do bezdusznej statystyki podobnych przedsięwzięć. Zasada WYSIATI nie jest jedynie heurystyką, lecz fundamentalnym trybem ontologizacji wiedzy, przekształca to, co widoczne, w jedyne, co istnieje. System pierwszy nie operuje bowiem na dostępnych danych jako na próbce rzeczywistości, lecz traktuje je jako jej kompletną, ostateczną wersję. Brak informacji nie jest dla niego sygnałem do wahania, ale próżnią, którą natychmiast wypełnia domyślną spójnością, działając niczym architekt narracji nienawidzący pustych przestrzeni. Paradoks jest tu druzgocący. Subiektywna pewność często rośnie odwrotnie proporcjonalnie do liczby danych, gdyż spójną opowieść znacznie łatwiej utkać z kilku wątków niż z gąszczu sprzecznych faktów. W tym sensie ignorancja bywa epistemicznie niezwykle wygodna. Błąd narracyjny nie jest wadą oprogramowania umysłu, lecz jego logiczną konsekwencją. Mózg ma potężną skłonność do rekonstruowania przeszłości jako spójnego łańcucha przyczyn i skutków. To, co się wydarzyło, zyskuje uprzywilejowany status jedynej możliwej rzeczywistości. W efekcie historia staje się prostą linią, a nie rozgałęzionym drzewem możliwości. Sukces staje się dowodem kompetencji, porażka świadectwem błędu, a przypadek? Zaledwie anegdotycznym przypisem. Na tym gruncie wyrasta złudzenie zrozumienia i błąd pewności wstecznej. Po fakcie wszystko nagle układa się w gładką opowieść, która sprawia wrażenie uniwersalnej instrukcji na przyszłość. W biznesie objawia się to kultem historii sukcesu. Analizy firm, które rzekomo zrobiły wszystko dobrze, czyta się jak podręczniki, pomijając milczeniem niezliczone alternatywne ścieżki, które zakończyły się bankructwem. Jakie zatem drogi wyjścia można zaproponować? Odpowiedź jest jedna – instytucjonalne protezy rozumu. Są to procedury i standardy, które ograniczają skutki przewidywalnych błędów poprzez inteligentną konstrukcję środowiska decyzyjnego. Pierwszą protezą jest obowiązek przyjęcia perspektywy zewnętrznej w projektach o wysokiej stawce. Projekt staje się niedopuszczalny bez przedstawienia klasy odniesienia i jawnego rachunku bazowego. Druga proteza to premortem, czyli instytucjonalna symulacja porażki, oraz systemowe myślenie o przeciwieństwie jako narzędzie rozbrajania kotwic i gotowych opowieści. Trzecia proteza to audyt tarć i interfejsów jako wymóg zgodności. Ewolucja debaty od subtelnego nudgingu do manipulacyjnych dark patterns i paraliżującego sludge jest jednym z kluczowych zwrotów ostatnich lat. Akt o usługach cyfrowych zakazuje projektowania ich w sposób, który istotnie zniekształca zdolność użytkownika do podjęcia wolnej i świadomej decyzji. Akt o sztucznej inteligencji idzie o krok dalej, ustanawiając katalog zakazanych praktyk, obejmujący techniki manipulacyjne lub podprogowe. To moment przełomowy. Inżynieria wpływająca na ludzką decyzję staje się przedmiotem twardego prawa. Na zakończenie pora na ruch, który jest jednocześnie redukcją i zagęszczeniem. Nowoczesna władza nie polega już na bezpośredniej kontroli zachowań, lecz na architekturze warunków, w których pewne zachowania jawią się podmiotowi jako jedyne sensowne. W tym ujęciu heurystyki poznawcze nie są błędami jednostki, lecz punktami uchwytu dla inżynierii środowiska decyzyjnego. Oś konfliktu nie przebiega dziś między racjonalnością a irracjonalnością, lecz między bezwzględną eksploatacją poznawczą a instytucjonalnym zapośredniczeniem rozumu. Czy w świecie, gdzie algorytmy personalizują ramy naszych wyborów, możemy jeszcze mówić o autonomii? A może powinniśmy skupić się na budowaniu instytucji, które ochronią nas przed nami samymi? W tej asymetrycznej walce o umysł przyszłość należy do tych, którzy potrafią projektować protezy rozumu, zanim zostaniemy całkowicie przeprojektowani.